kilka minut po godzinie 22, tradycyjnie. Witamy Państwa serdecznie o tej porze, jak co czwartek w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Dzisiejsza rozmowa, mówiąc tak najprościej, to będzie rozmowa o życiu, ale życiu pisanym przez wielkie rzecz, pisanym wielką literą. Rozmowa, która, powiem szczerze, że nawet w tym momencie dla mnie jest trochę zagadką i nie mam konkretnej ramy, nie mam oczekiwań oprócz jednego. Moje jedyne oczekiwanie wobec dzisiejszej audycji i dzisiejszej rozmowy to sprawienie, że każdy z nas, każdy, kto słucha dzisiejszej rozmowy, poczuje się przynajmniej odrobinę lepiej ze sobą. Moim dzisiejszym gościem jest jogin śmiechu Piotr Bielski. Inne tytuły myślę, że też padną w trakcie naszej rozmowy. Jesteś też między innymi tatą, jesteś autorem książek. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie powspominamy, ale wydaje mi się, że pierwszy tytuł, którym cię przedstawiłam, jest dosyć nietypowy. Jeżeli mamy stałych słuchaczy albo takich, którzy natknęli się w Ciszy w Eterze jakiś czas temu na inną rozmowę podobnej tematyce, myślę, że czym joga śmiechu jest, już wiedzą. Ponieważ ten temat pojawił się już w naszej audycji, a rozmawiałam na ten temat ze Stefanem Janickim, pierwszym joginem śmiechu w Lublinie. Stefan uczył się tej sztuki właśnie od Piotra Bielskiego. Zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Jeszcze nie dałam ci okazji przywitać się z naszymi słuchaczami. Więc właśnie teraz jest na to czas.
Witam wszystkich serdecznie, gorąco, ciepło przed nami. Piękna noc, piękny wieczór, chyba nawet bardziej noc, tak? To trudno stwierdzić, kiedy zaczyna się noc, a kiedy kończy wieczór. Mam nadzieję na bardzo, bardzo fajną, ciekawą rozmowę.
Tak jak już mówiłam, zaczniemy od tego najbardziej intrygującego aspektu, przynajmniej w tym momencie dla mnie, czyli sam fakt jogi śmiechu. Jak to się stało, że jesteś joginem śmiechu? Kiedy, w którym momencie twojego życia ta joga cię spotkała? Jak zaczęła się twoja przygoda? I myślę, że po tym wstępie nie będzie już nikogo dziwić, że rozmowa z tobą będzie, mam nadzieję, przynajmniej w jakimś stopniu okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, czym jest dla nas szczęście i czy potrafimy to szczęście dostrzegać. Ale dobrze, od początku. Jak to się stało, że zostałeś joginem śmiechu? Podejrzewam, że ta historia jest dosyć długa, ale nie martw się, mamy na to czas.
Jasne, więc jak mamy czas, to słuchajcie, zacznę od samego początku. Jak chodziłem do przedszkola, jeszcze to były lata 80. ubiegłego wieku, wtedy chłopaki w przedszkolu się bawili w policjantów i złodziei. I że jedni do drugich strzelają, uciekają się nawzajem. Ja nie chciałem się w to bawić i opowiadając jakby co się dzieje w przedszkolu mamie, wówczas już powiedziałem: słuchaj, te chłopaki się chcą bawić wszystkie z policjantów i złodziei i się zabijać, a ja nie chcę w tym brać udziału, bo zabijanie się jest bez sensu, więc nie będę się w to bawił. Więc takie, wiesz, miałem jakby więc gdzieś taką już, prawda, nie wiem, naturalną wrażliwość, że zabijanie mi się wydawało bez sensu. Później, nie wiem, mając 17 lat, przestałem jeść mięso, zrobiłem taki eksperyment, że chciałem sprawdzić, czy po prostu sobie dam radę, czy będzie mi dobrze, bo chodziłem do podstawówki, która mi szkodziła się przy samej rzeźni. Także wiesz, po prostu 8 lat oglądania codziennie, po prostu słyszenia tych biednych istot wjeżdżających na tą ostatnią drogę. I poczułem, że chcę spróbować, czy wytrzymam miesiąc bez mięsa, jeśli będzie mi ok, to mówię, to przedłużę, żeby też, bo też jakby nie chciałem siebie, prawda, katować, jeśli bym tęsknił za ukochanym kurczakiem, dałbym sobie na to pozwolenie, ale okazało się, że mi jest w tym bardzo dobrze i już ponad 20 lat nie jem mięsa. Gdzieś ważnym też był taki wyjazd na stypendium do Anglii, gdy miałem, nie wiem, 21 lat i trafiłem do takiej międzynarodowej szkoły holistycznej, czyli takiego szerokiego myślenia o ekologii, o tym, jak jest świat połączony, zorganizowany, filozofii interdyscyplinarnego. Tam faktycznie byli i matematycy, filozofowie, biolodzy, więc i prowadził to człowiek z Indii, który w ogóle z wyjątkową postacią, Satish Kumar, szczęśliwie dalej żyje, ma już ponad 80 lat, ale dalej prowadzi wykłady i on był uczniem bliskiego współpracownika, jednego z najbliższych współpracowników Gandhiego, Winoby Bhavego. Także opowiadał mi o tej postaci. Oczywiście mało kto o niej w Polsce słyszał. Ja też, dopóki bym tam nie trafił do jego bezpośredniego ucznia, też nie miałem pojęcia, kim był Winoba Bhave. A Winoba Bhave był taką charyzmatyczną postacią, która w duchu właśnie Mahatmy Gandhiego, czyli tego, że my nie musimy tego non-violence, tak? Tego, co gdzieś mi, prawda, to już to w przedszkolu towarzyszyło, żeby się nie zabijać, dogadywać, porozumiewać i tak dalej. I powstrzymywać się od przemocy, nie wiem, złych myśli i tak dalej, to Winoba załatwił, że wówczas ludzie, którzy posiadali ziemię, a były wielkie oczywiście nierówności, wielcy tacy posiadacze ziemscy i mnóstwo chłopów bez ziemi, żeby oni dobrowolnie przekazywali chłopom ziemię. Nie, żeby musi być jakaś taka rewolucja, jak wówczas namawiali komuniści, że, prawda, że chłopi, robotnicy sięgną po broni tych, prawda, złych kapitalistów, dziedziców, prawda, pozażynają, tylko on właśnie chciał temu zapobiec. Chciał, żeby po prostu się dogadali, no i w pięknym takim akcie serca się po prostu dzielili. I Satish, słuchajcie, odbył pielgrzymkę taką dookoła świata bez pieniędzy, też w latach 60. w proteście przeciwko broni nuklearnej. Wówczas się cały świat dozbrajał, była zimna wojna i on chciał, żebyśmy zawrócili z tej drogi masowego zniszczenia ziemi, właśnie wybijania się i zaproponował, no i faktycznie chodził, nocował tam u ludzi, w ogóle opowiadał, że w Polsce za czasów Gomułki w latach 60. on też tam gdzieś tam był i znajdywał po prostu bardzo sympatycznych ludzi, którzy go nocowali, spotkał się tam z władzami radzieckimi, amerykańskimi. Nie będę całej jego historii opowiadał, w każdym razie tam była taka piękna też idea, że nie tylko edukacja jest z głowy, ale że ma być równowaga ręce, serce, umysł. I także też tam pracowaliśmy w ogródku, gotowaliśmy, kompostowaliśmy, ale też były jak najbardziej, nie, różne filozoficzne, ekonomiczne i tak dalej te rzeczy. Więc to mi dało takie, wiesz, horyzonty i takie wielkie pragnienie, by trafić do Indii. Też Satish mi prowadził z nami medytację. Zawsze zaczynał każdy dzień tam. Zaczynaliśmy taką ponadreligijną medytacją w intencji szczęścia, radości wszystkich istot, więc to była medytacja w ciszy, tylko z jedną taką mantrą, modlitwą, którą też tłumaczył na angielski, właśnie takim po prostu życzeniem pozytywnym wszystkim, wszystkiego dobrego. I wiesz, ja potem tak wróciłem i chciałem jechać do Indii, ale wówczas to mi się nie mieściło też w takich moich horyzontach ani, no, przede wszystkim myślę też finansowych, gdzieś to byłem studentem, jakoś jeszcze niespecjalnie pracowałem, albo jakieś lekkie fuchy łapałem. Później miałem też taki okres życia niełatwy, kiedy mój tato zachorował na raka i no, w konsekwencji tego raka po kilku latach dosyć dużych nerwów, ale też i pięknych chwil, wzruszeń, odszedł i to gdzieś mniej więcej było 10 lat później i wtedy właśnie spełniam to marzenie, żeby wyjechać do Indii. Pomogła mi w tym moja kochana żona Aneta, która tutaj nadała mi takiej, wiesz, lekkości, żeby marzyć, żeby realizować te marzenia, nie czekać na kiedyś tam lepszy moment, bo to zawsze bez sensu to czekanie i to po prostu było tak, że my się poznaliśmy i dosłownie, nie wiem, miesiąc później sobie rozmawiałem o marzeniach. Ja bym chciał wyjechać do Indii, ja też marzę, no to chodź, bukujemy bilety, nie? Więc taka to po prostu była historia. No i potem jeszcze, wiesz, żeby się piękniej układało, ja z wykształcenia jestem socjologiem, też stosunki międzynarodowe kończyłem, oprócz oczywiście tej wyjątkowej szkoły w Anglii, to
miałem wówczas pracę, która była taką pracą, w której średnio się czułem, bo to była, z jednej strony to była organizacja pozarządowa, robiąca coś dobrego dla innych, z drugiej strony moje stanowisko pracy miało 7 członów i wytłumaczenie zwykłemu człowiekowi, o co chodzi w mojej pracy, zapewniam cię, by było 100 razy trudniejsze niż wytłumaczenie, na czym polega joga śmiechu. więc to tak, to była i droga moja, tutaj specjalisty, który tutaj od pomagania ludziom i w ogóle do takiego zwykłego człowieka gdzieś, może tutaj na Podlasiu, może w Lubelszczyźnie gdzieś, ale w małej miejscowości, któremu gdzieś coś tam mam pomóc, to była naprawdę długa, wieloczłonowa. I ja tęskniłem za takim wiesz, bezpośrednim kontaktem z ludźmi i szczęśliwie moja praca się ze mną pożegnała, jak ja przyszła taka myśl, jejku, już mi się nie chce tam pracować i następnie po prostu tutaj zostaję wezwany na rozmowę, jakieś coś tam się dziwnego zadziało i okazuje się, że nagle tracę tą pracę i taki mam sobie, z jednej strony wiesz, jest taki po prostu element oczywiście lęku o przyszłość, no bo jednak ta praca dawała dobry tam warszawski zarobek, prawda, ale taka pod tą powierzchnią była taka ogromna radość. Yeah! No i się okazało, że jadę do Indii na znacznie dłużej niż to wcześniej myśleliśmy, bo Aneta sobie dawała 3 tygodnie urlopu, a ja pojechałem na 3 miesiące. Nie? Miałem taką wolną przestrzeń, żeby szukać po prostu ciekawych inspiracji i dla życia, i też dziennikarskich, bo też kiedy tylko mogłem, pracowałem jako dziennikarz z wolnej stopy, taki freelancer, między innymi w Przekroju. Miałem kiedyś taki też złoty okres, kiedy dużo moich tekstów się ukazywało. I pytam znajomych, co jest fajnego w Indiach, nie? Do zobaczenia, doświadczenia. Mój kolega, mogę też powiedzieć, że jeden też z takich moich mentorów, bardzo tutaj dla mnie ważnych osób, Wacław Idziak, którego serdecznie pozdrawiam. Wacław w ogóle stworzył wioskę hobbitów w Pomorzu Zachodnim. Człowiek, który się zajmuje kreatywnością, nie? I tak pokazuje, że można inaczej, ciekawiej i gdzieś to tak wsie popegeerowskie, wtedy lata tam, nie wiem, myślę, że to już może początki 2000 lat, czy tam końce 90. to generalnie jakiś taki, prawda, smutek, bida, brak perspektyw. A on tych ludzi przekonuje, zróbmy coś razem, wymyślmy jakąś nową historię, będzie tutaj i nagle ci ludzie budują cały hobbiton, budują wieżę Gandalfa i tak dalej, ktoś zostaje Gandalfem, ktoś hobbitem i codziennie do nich przyjeżdża jakiś autokar pełen turystów, tak? I jakby gdzieś tego typu po prostu rzeczy.
Że sama bym się tam wybrała.
Tak, zapraszam. W tej chwili wiosek tematycznych w Polsce jest naprawdę dużo, a tam obok tego Sierakowa Słowiańskiego jest jeszcze kilka innych, tak? Także, no i zapytałem właśnie Wacława, bo on działał w takiej też organizacji Ashoka międzynarodowej, ludzi, którzy właśnie zmieniają świat. Co mi fajnego, po prostu czy kogoś zna w tych Indiach? On mówi, słuchaj, ty śmiało do doktora Katari. To jest taki ruch, że ludzie codziennie się spotykają w parkach, żeby się śmiać, wspólnie praktykować coś, co się nazywa jogą śmiechu. I to jest dobre dla zdrowia. Wiesz, dosłownie, nie wiem, 3 zdania mi tak powiedział, ale ja zacząłem, wiesz, tak się mi coś zapaliło, nie? Więc wchodzę po prostu w stronę internetową i patrzę, czytam o tym, faktycznie fajnie to wygląda i na takiej stronie, która była zrobiona, po prostu ja to nazwałbym nocny koszmar webmastera, czyli gdzieś po prostu tych elementów tam różnych świecących, błyszczących, skakujących i tego tekstu było bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ja w tym wszystkim, wiesz, złapałem taki mały box, gdzie było napisane, że tam Laughter Yoga Teacher Training, prawda, że czyli trenerski taki kurs instruktorów jogi śmiechu i akurat są te daty, kiedy, wiesz, już tutaj kończyliśmy z Anetą nasz pobyt na Goa i ja mogłem gdzieś się właśnie wybrać, coś ciekawego doświadczyć. I mam od razu, wow, moje dziecko takie wewnętrzne mówi, tak, ja tego chcę, to jest fajne, to jest super, po prostu już się zgłaszam, nie? Ale oczywiście potem przychodzi ten krytyk wewnętrzny, który ci mówi, ale ty się uspokój, zobacz, straciłeś pracę, jakieś tam ledwo oszczędności tam, wiesz, gdzieś tam masz na ten pobyt, trochę ci twoja dziewczyna dołożyła do biletu, żeby po prostu tutaj, żebyś mógł jechać, a ty już kolejny koszt się chcesz pakować, kursu, skończyłeś 1000 różnych szkoleń, kursów i gdzie jesteś w życiu, jesteś bezrobotny i tak dalej. Znacie pewnie, każdy ma swoją wersję takiego speecha, po prostu takiego wewnętrznego głosu, który po prostu nam gdzieś tam, wiesz, dokłada. Ja, słuchaj, jestem z siebie dumny, że nie posłuchałem tego głosu, że posłuchałem właśnie intuicji, posłuchałem właśnie tego, co możemy nazwać wewnętrznym dzieckiem, wewnętrzną taką po prostu istotą, która się cieszy. Ja uważam, że radość jest najlepszym takim kompasem w życiu, czyli jak po prostu jest pewien pomysł, by coś zrobić, kogoś zagadać, kogoś, prawda, nie wiem, gdzieś pojechać. Ostatnio taką miałem też piękną historię, kiedy siedząc w kawiarni słyszałem, jak kobieta przy stoliku obok rozmawiała o książkach, wydawnictwach, coś przez telefon i tak chciałem ją zagadać. I wtedy, no i zagadałem szczęśliwie, dzięki temu odbyło się moje spotkanie z najpopularniejszą polską pisarką Katarzyną Goholą. Tak? Także tego typu po prostu w życiu mam dużo przykładów, że warto za tym impulsem podążać. No i wtedy właśnie też się zgłosiłem. Nie miałem, przyznaję, to kosztowało jakieś $1000. Ja nie miałem nawet wtedy $1000, ale zostałem skontaktowany z doktorem Katarią, który stwierdził, że w ogóle się cieszy, bo to już joga śmiechu była tam w 80 wówczas krajach obecna, a jeszcze nie kojarzył, żeby miał kogoś z Polski. Mhm. Więc mówi, super, jak usłyszał, że jestem journalist, że jestem dziennikarzem, to w ogóle po prostu już mu się oczy zaświeciły, to mówi, to po prostu ty to w Polsce rozpropagujesz w ogóle, tak? I gdzieś zaprosił mnie, jeśli chodzi o te finanse, to z piękną po prostu szczodrością powiedział, zapłać tyle, ile możesz teraz, a ile będziesz mógł później, to zapłacisz później, więc po prostu tak to pięknie się ułożyło, że trafiłem na ten kurs i wiesz, byłem w gronie międzynarodowym, 25 osób, wszystkie kontynenty właściwie, bo i Południowa Afryka, i Australia, i kraje arabskie, i Japonia, i w ogóle, także już tak naprawdę tydzień. Ja w czasie tego kursu, przyznam szczerze wam, może sam prowadziłem zajęcia z ludźmi z 15 minut, tak? To gdzieś tam uczestniczyłem, w nich słuchałem i bawiłem się, budowałem tak wewnętrznego ducha radości, bo właśnie doktor Kataria taką książkę napisał, Inner Spirit of Laughter, tak, czyli taki wewnętrzny właśnie duch radości i do tego się lubił odwoływać. I później postanowiłem, żeby ruszyć dalej z eksploracją. Odwiedziłem kluby jogi śmiechu w Bombaju, w New Delhi, w Bangalore, największych indyjskich miastach. Faktycznie tam się o 6 rano ludzie zbierają, żeby pozytywnie naładować akumulatory przed pracą. I wracam do Polski, wrzuciłem to i owo na Facebooka, opublikowałem reportaż i znajomi chcą poznać, ciekawe, co ze z tymi kobietami w sali tam robisz, śmiejesz się, pokaż nam to. Więc tu pokazuję, tu mnie zapraszają jedna, druga, trzecia domówka z jogą śmiechu. Ja już tutaj liczyłem, że zrobimy z tego taki klub stały jak w Indiach, ale się okazało, że dla znajomych raz im wystarczało, że po prostu tutaj zaspokoi ciekawość, co to jest. No może i fajne, ale jutro tam chętnie coś innego poznam, tak? Ja stwierdziłem, że dobra, do odważnych świat należy i w parku Polemokotowskim w Warszawie, bo wówczas mieszkałem w Warszawie, prowadziłem codzienne zajęcia, jak w Indiach. I wiesz, i raz przyszło 10 osób nagle, raz przyszły dwie. Kiedyś przyszliśmy razem z Anetą, moją żoną, tylko w dwójkę i stwierdziłem, słuchaj, pośmiejmy się chociaż dla po prostu praktyki, dla zasady, dla budowania takiego energetycznego potencjału. I w pewnym momencie, wiesz, gdzieś to tak zwanie, jak to się mówi, zasało, zatrybiło, przeskoczyło, że pojawiło się jedno radio, drugie, trzecie, jedna, druga, trzecia telewizja. Nagle już byłem gościem telewizji śniadaniowych, Dzień Dobry TVN-u, Pytania na Śniadanie. Nagle, słuchaj, się pojawia Wysokie Obcasy, robią mnie typem tygodnia, bo mówią, że to jest coś niezwykłego, że po prostu taki człowiek chce codziennie się z ludźmi śmiać w centrum Warszawy i robi to za darmo i w ogóle. I nagle wszyscy przesyłają ekipę z Moskwy, pierwszy kanał rosyjskiej telewizji i wyprodukowaliśmy najbardziej pozytywnego newsa z Polski prawdopodobnie w historii skomplikowanych relacji dwóch krajów, tak? Także gdzieś tak się zaczęło działać i wiesz, ja też nie planowałem, że to będzie moją pracą. To też jeszcze może będzie taką klamrą tej wypowiedzi, po czym przejdziemy do twoich dalszych pytań, że wiesz, organicznie, naturalnie, tak? Tutaj gdzieś jakoś mnie znudziła, trochę się wyczerpała jakaś taka, wiesz, wcześniejsza praca. Była we mnie ciekawość, była radość na to coś nowego. Po roku prowadzę pierwszy kurs instruktorski. Kilka lat później mam już rektorów, dziekanów najlepszych uniwersytetów i więcej banków w naszym kraju przynajmniej raz skorzystało z moich usług, niż nie skorzystało. Po prostu tak się zadziało, mhm. Po prostu się na to otworzyłem, robiłem to z pasją i dalej tak robię. I nawet wczoraj prowadziłem dla dużej firmy piękne, fajne zajęcia.
No właśnie, i teraz tak sobie myślę, uprzedzając wszelkie może myśli naszych słuchaczy, a przynajmniej części słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy o Jodze Śmiechu jeszcze nie słyszeli, i tych, którzy łapią się za głowę, o czym my tutaj w ogóle opowiadamy, co to za dziwaczny wymysł jakichś bliskowschodnich naleciałości, czy my w ogóle jogi śmiechu potrzebujemy i czy można traktować ją poważnie, to właśnie tutaj jest miejsce, żeby wytłumaczyć. Czym jest joga śmiechu i na czym polegają te zajęcia i czy pozytywny, dobry wpływ na nasz organizm został już udowodniony?
Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy należy poważnie traktować jogę śmiechu, mogę wam powiedzieć, od 2013 roku działam w Polsce, szkole ludzi, prowadziłem z poważnymi firmami, instytucjami, byłem też u najbardziej znanych dziennikarzy w naszym kraju, między innymi Tomasz Kamel, Filip Heizer, ze mną się śmiali Dorota Wellman, Marcin Prokop i tak dalej, Maciej Orłoś, więc jak najbardziej jest to coś, co jest sprawdzone, co jest obecne w 8 krajach. Odbywają się konferencje globalne w Niemczech na przykład, bo gościłem we Frankfurcie na takiej Global Laughter Yoga Conference i tam się okazało, że w ogóle są regionalne związki, stowarzyszenia po prostu tych instruktorów, nie tylko, że krajowe, co więcej na uniwersytetach jest to obecne, tam przyjechało też ponad, 200 osób z Japonii, okazało się, że w Japonii jest to świetnie rozwinięte, że takie kraje jak Japonia, jak Niemcy podeszły do tego jako takiej technologii radości, tak? Kraje, które raczej nam się kojarzą z ciężką pracą, prawda, systematycznością, nauką, a niekoniecznie, prawda, z śródziemnomorskim, prawda, luzem, nie? Więc zaczęły z tego korzystać, ale też i Włosi bardzo to lubią, też na te konferencje przybywają. Jeśli chodzi o ten naukowy background, napisałem moją pierwszą książkę Jogę Śmiechu, Drogę do Radości, tam 30 stron zrobiłem takiego streszczenia najważniejszych badań naukowych, że endorfiny, że hormony szczęścia różne się też uaktywniają, że kortyzol, hormon stresu, który powoduje spadki odporności, się obniża, że śmiech buduje odporność, że komórki antyrakowe się wydzielają i tak dalej, tych badań jest po prostu mnóstwo. Każdy, kto wątpi, niech po prostu sobie wpisze w Google, prawda, badania, śmiech, zdrowie, tak, i po prostu będzie wam się tego wyświetlało, nawet i polskojęzycznych jest już sporo, jest gelotologia, cała nauka na temat dobroczynnych efektów śmiechu, neuropsychoimmunologia, czyli takie badania na temat tego, jak nasze myślenie, nasza psycha, tak, wpływa na odporność organizmu, na nasze zdrowie, tak, to fizyczne, i jest to połączone. I w tej chwili myślę, że każdy lekarz to przyzna, że morale pacjenta, myślenie, tak, o tym. Ja przed chwilą, słuchaj, tutaj jadąc, zadzwoniłem do Agnieszki, do Ostródy, którą tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Agnieszka organizowała moje warsztaty w Ostródzie, no i niestety niedawno się dowiedziała, że zachorowała na nowotwór, i jak rozmawiam z nią, to jest po prostu niesamowite. Ona ma tyle w sobie spokoju, optymizmu. Mówi, wiesz co, ja właściwie to zawdzięczam jodze śmiechu. Jak wracałam z chemoterapii, to po prostu, no może nie będę opisywał tego, co mi opisała, bo to faktycznie, ale pokazuje jakby, jaki ma duży ducha radości, że nawet się po prostu tutaj potrafi też z tych sytuacji po prostu śmiać albo przechodzić je z większym spokojem i z taką też olbrzymią wdzięcznością. Więc jakby to też czuję, że po prostu... Oczywiście ja nie mówię, że to tylko jest zasługa jogi śmiechu, ale ona sama jakby o tym wspomniała, że jak to bardzo jej pomogło. Tak? Ja też prowadziłem w ogóle do niedawna przez kilka lat grupę onkologiczną osób, które co tydzień ze mną praktykowały jogę śmiechu, i pewnie do tego po wakacjach jest duża szansa, że wrócimy na nowo tą grupę z Fundacją Ogród Nadziei, którą tutaj współpracuję, utworzymy. Więc jest, wiesz, no, jest za tym nauka, jeśli taki dowód społeczny, że jest sporo ludzi, którzy to z tego korzystali, też jest, tak, jest... Jest to też dosyć znane, tak? Powiedziałem, że już u ciebie nawet też w audycji, tak, gościł wcześniej Stefan, który u mnie się uczył i pięknie tutaj prowadzi zajęcia w Lublinie. Nie zniechęca się, że raz przyjdą 3 osoby, tak, a innym razem 2, ale innym razem przychodzi 15, tak? I jakby gdzieś, mimo że ta aura, prawda, około covidowa nie służy temu, żeby może tam gdzieś się spotykać i tak dalej, to i tak do Stefana ludzie przychodzą i możecie tutaj pod hasłem endorfinacja znaleźć też klub po prostu jogi śmiechu Stefana właśnie w Lublinie, tak? I tych klubów w ogóle w Polsce przed covidem było bardzo dużo, przynajmniej kilkanaście funkcjonowało. Oczywiście gdzieś ten COVID trochę to wszystko pozamiatał, ale tu i tam ludzie się spotykają, niektórzy się tam, nie będę nikogo wsypywał, ale również się tam po cichu w czasie pandemii też spotykali, a inni, ale też bardzo dużo online zaczęliśmy działać. Ja słuchaj, zacząłem też moje kursy instruktorskie prowadzić online. Na początku miałem taką obawę, czy to się w ogóle da tak zupełnie przenieść, bo jednak jest ważne w tym spotkanie z drugim człowiekiem, takie wyjście ku innym. Dobra też zabawa razem, ale jakby nie mając innego wyjścia, stwierdziłem, dobra, idę w to na maksa i przeprowadziłem już ponad 10 edycji kursu instruktorskiego właśnie online i każda wypadała fajnie i każda następna, myślę, że coraz lepiej. Też i w sierpniu kolejny taki kurs startuje. Jeśli ktoś jest też tym zainteresowany, to po prostu joginśmiechu.pl albo na Facebooku Jogin Śmiechu łatwo mnie znaleźć i tam wszystko sobie, co trzeba, znajdziecie.
Mam nadzieję, że choć trochę wytłumaczyliśmy słuchaczom, tym niezaznajomionym z pojęciem jogi śmiechu, czym joga śmiechu jest i naprawdę, jeśli ktoś chciałby się też więcej dowiedzieć, to też odsyłamy do strony Radia Lublin, zakładka Cisza w Eterze. Można znaleźć moją rozmowę ze Stefanem Janickim, także na portalach streamingowych jako podcast Cisza w Eterze i posłuchać. Stefan bardzo dokładnie opowiada, jak wyglądają zajęcia i jak to się dzieje, że zwyczajny śmiech wpływa kojąco na nasz organizm i może pomóc chociażby w terapii poważniejszych schorzeń, takich jak Piotr przed chwilą wspomniał, chorób onkologicznych, ale czy problemów związanych z chorobą duszy, na przykład wspomagająco w leczeniu depresji. O tym wszystkim już rozmawialiśmy. Ja bym nie chciała więcej czasu zabierać na te tematy w naszej dzisiejszej rozmowie, dzisiejszej audycji, ponieważ mam bardzo dużo pytań do Piotra.
Bardzo się cieszę.
Zwłaszcza w kontekście też twojej najnowszej książki, bo myślę, że masz jeszcze dużo do przekazania naszym słuchaczom. Rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Ale do tego powrócimy za chwilę.